I teraz zajmiemy się pieniędzmi, nie swoimi, bo pieniędzmi Unii Europejskiej, nie, to są nasze pieniądze. Naszymi pieniędzmi się zajmiemy. Jadwiga Wiśniewska, europosłanka, polityk Prawa i Sprawiedliwości, jest przy telefonie. Dzień dobry, pani poseł.
Dzień dobry, witam pana redaktora, witam słuchaczy.
Wczoraj szczyt Unii Europejskiej, dyskusja o budżecie, konkluzje jakie?
Ta dyskusja jest bardzo gorąca. Polska opowiada się za ambitnym budżetem. Premier Morawiecki powiedział, ambitna Europa potrzebuje ambitnego budżetu. I jesteśmy przekonani, że dobry budżet to najlepsza podstawa takiego odważnego, silnego projektu europejskiego. I uważamy, że niesłusznym jest postrzeganie wspólnego unijnego budżetu jako worka z prezentami wkładanymi do niego przez starszych członków rodziny europejskich, a wyjmowanymi z młodszych, jak to trafnie ujął pan premier. Proszę zwrócić uwagę, że dla bogatych krajów, przeważnie starszych członków Unii Europejskiej, ze wspólnego rynku wewnętrznego wynikają ogromne korzyści. Polscy eksperci obliczyli, że w 2017 roku wkład, jaki Unia wniosła do gospodarki Polski, Węgier, Czech i Słowacji poprzez politykę spójności w latach 2007-2015 zwrócił się jej w 80%. To oczywiście dla wielu pewnie będzie brzmiało paradoksalnie, ale taka jest logika tego europejskiego rozwoju. I nie jest tak, że północ finansuje wschód i południe. Nie. Ona na tym tak naprawdę zarabia, a ściślej mówiąc, wszyscy na tym zarabiają. Nie chodzi o to, by stworzyć Unię bardziej czy mniej przejrzystych transferów, ale o to, by wzmocnić Unię skutecznej transformacji i na tym nam bardzo zależy. Nam zależy na tym, żeby nie uszczuplać środków na politykę spójności i zwiększyć środki na politykę rolną. I jestem przekonana, że Morawiecki będzie bardzo twardym graczem przy tym unijnym stole i argumenty, które przedstawia nie tylko na forum unijnym, ale też udzielając wywiadów dla światowej prasy, są czytane z wielką uwagą i dyskutowane w Brukseli.
Ale żeby to trochę przybliżyć, bo zwiększyć znaczy też zmniejszyć przy okazji, dlatego że ten budżet Unii Europejskiej i tak będzie zmniejszony, bo już wiemy, że Wielka Brytania w Unii Europejskiej nie jest, czyli będzie mniej pieniędzy, ale w ramach tej mniejszej ilości pieniędzy premier Morawiecki chce, żeby było ich więcej, czyli mniej niż było, ale więcej niż inni chcą, żeby było, tak?
No tak, bo my musimy mieć świadomość, że przed nami są nowe wyzwania i nowe zadania do zrealizowania. I dlaczego pan premier Morawiecki mówi o ambitnym budżecie i mówi, że ambitna Europa potrzebuje ambitnego budżetu? Skoro mamy realizować nowy Zielony Europejski Ład, to potrzebujemy na realizację tego projektu środków. Szczególnie potrzebują tych środków państwa, które mają miks energetyczny obarczony węglem. Przykładem takim jest Polska, której udział węgla w miksie energetycznym wynosi aż 70%. A więc koszty transformacji klimatycznej muszą być sprawiedliwie rozłożone. O tym mówiła zarówno Ursula von der Leyen, jak i kanclerz Merkel, kiedy ogłaszano projekt nazwany Nowym Zielonym Ładem. Mówiły te pani o tym, że polityka klimatyczna nikogo nie może zostawić w tyle. A więc koszty transformacji, jakie miałaby na przykład ponieść Polska, były bardzo, bardzo wysokie. Dlatego potrzebujemy realnych środków, żeby rzeczywiście wypełnić treścią zapowiedź pani Merkel i Ursuli von der Leyen, że polityka klimatyczna nikogo nie zostawia w tyle.
Chociaż sama polityka klimatyczna i sama myśl o tej Zielonym Ładzie, o tym 2050 rokiem dla wielu jest bardzo kontrowersyjna. O tym na przykład w liście do pani przewodniczącej napisał szef Solidarności Śląskiej, że to jest restrykcyjna polityka, a nie polityka ewolucyjna, że to może skończyć się nieszczęściem.
Proszę zauważyć, że Polska w ostatnich latach odnotowała rekordowy wzrost gospodarczy. I ci, którzy są bardzo krytyczni względem projektu Nowego Zielonego Ładu, mówią, że żeby wyhamować szybki wzrost gospodarczy, no to właśnie szybko wprowadzić Nowy Zielony Ład. I dlatego pan premier Morawiecki nie zgodził się na rok 2050 jako ten rok graniczny, jeśli chodzi o neutralność klimatyczną. Bo nam chodzi przecież o to, żeby rzeczywiście ta polityka klimatyczna była sprawiedliwa. Nie możemy mieć tego samego celu czasowego, jak na przykład Francuzi, którzy mają miks energetyczny tylko w 3-4% obarczonych węglem, tak? Więc dla nich koszty transformacji będą niewspółmiernie niższe niż dla Polski. Dlatego nie przyjęliśmy tej daty 2050, ale to nie znaczy, że nie opowiadamy się za tym, żeby wprowadzać regulacje i rozwiązania, które pozwolą, że jakość powietrza w Polsce będzie coraz lepsza. Proszę zwrócić uwagę również na taki fakt, że my przebudowujemy nasz miks energetyczny. I przewodniczący Solidarności Górniczej dokładnie wie, że w tych planach, które w tej strategii energetycznej, którą pokazało ministerstwo, udział węgla będzie się zmniejszał, bo też coraz mniejsze mamy zasoby węgla. Ale to nie będzie radykalne, restrykcyjne i w szybkim tempie zmniejszeń. Nasz miks energetyczny przebudowujemy również, zwiększając udział gazu. Po to wybudowaliśmy gazoport, teraz chcemy Baltic Pipe. Po to właśnie różne źródła zasilania gazem, żeby odciąć się od uzależnienia rosyjskiego. Stawiamy bardzo mocno na energię odnawialną, na politykę w kierunku wytwarzania energii przez obywateli, więc te wszystkie kwestie prosumenckie. Proszę zwrócić uwagę, że polskie społeczeństwo chętnie montuje solary przy swoich domach, pompy ciepła w swoich domach. Ludzie mają coraz wyższą świadomość ekologiczną, bo chcą czystego powietrza. I ja wiem doskonale, że my możemy na przykład poprzez rozwój ciepłownictwa systemowego wykorzystać nasze zasoby węglowe. W poprzedniej kadencji pracowałam w Komisji Środowiska, zajmowałam się polityką klimatyczną. Przyszła moja poprawka mówiąca o wsparciu dla ciepłownictwa właśnie systemowego. To wsparcie polegało na prawie do darmowych emisji, bo one są dziś największym obciążeniem dla gospodarki. Dlaczego ciepłownictwo systemowe jest tak ważne? Bo kontrolujemy jakość paliwa i filtry na kominach wyłapują zanieczyszczenia. A niestety jeszcze ciągle w Polsce jest tak, że w wielu domach śmieci się dzieli na te, które się spalić da i które się spalić nie da.
Pani
i
poseł,
paradoksalnie, ostatnie zdanie, w dużych miastach powietrze bywa lepszej jakości niż w małych miasteczkach i wioskach. No, musimy mówić też, że paląc plastik fundujemy po prostu choroby onkologiczne sobie i swoim sąsiadom.
Pani poseł, czyste powietrze oczywiście jest czymś bardzo ważnym. Kiedyś, kiedy Prawo i Sprawiedliwość było w opozycji, mówiliśmy dużo na temat tego, że tym energetycznym surowcem i bezpieczeństwo energetyczne ma zapewnić nam polski węgiel, bo węgla mamy właśnie dużo i powinniśmy postawić na elektrownie węglowe. Teraz czasy się zmieniają i słowa dopasowują się do nowych czasów.
To rzeczywiście też jest tak, bo proszę zwrócić uwagę, że ja uważam, że polityka klimatyczna powinna być przede wszystkim rozważna i roztropna, że w centrum polityki klimatycznej musi być człowiek. Nie możemy spowodować zwiększenia wzrostu ubóstwa energetycznego z powodu kosztów polityki klimatycznej. W Unii Europejskiej szacuje się, że 50 milionów ludzi nie stać na zapłacenie swoich rachunków na ogrzewanie i ciepłą wodę, bo te koszty klimatyczne są tak duże. To w Paryżu żółte kamizelki od kilkunastu miesięcy protestują przeciw restrykcyjnej polityce klimatycznej. Ja byłam delegatem Parlamentu Europejskiego na szczyt klimatyczny w Madrycie. I spotykałam się z różnymi stronami porozumienia paryskiego, między innymi przedstawicielami Japonii. I co ciekawego, Japończycy powiedzieli, że oni planują wybudować, uwaga, 22 elektrownie, nowe elektrownie węglowe. Więc my musimy też bardzo mocno stawiać na nowoczesne technologie węglowe. Też dbać o bezpieczeństwo wydobycia węgla. To nie jest praca ani łatwa, ani prosta, ani przyjemna. Ci ludzie każdego dnia wjeżdżają pod ziemię z bijącym sercem, wiedząc, czy ten dzień zakończy się wyjazdem na powierzchnię, czy nie. Proszę zwrócić uwagę, że to jest, uważam, najcięższa praca, jaką wykonują pracownicy właśnie w Polsce, w ogóle w Europie, właśnie w kopalniach. Więc i ten etos pracy górniczej, to przywiązanie do pracy, to też musimy zadbać o to, żeby warunki pracy górników się poprawiały.
Oczywiście,
i rozważnie planować naszą politykę.
Oczywiście, tylko tyle, że mówimy o tym, a nie wiem, czy to robimy. Czy to jest tak, że inwestujemy w nowoczesne technologie węglowe, czy też mówimy o tych nowoczesnych technologiach, ale nic się nie dzieje. Górnicy wprawdzie z PGG dogadali się, jest porozumienie płacowe i pewno nie będzie, albo może będzie w Warszawie protest, ale inną tezę chciałbym postawić, pani poseł. Czy nie jest tak przypadkiem, że im więcej dużych projektów realizuje Unia Europejska, tym gorzej żyje się obywatelom Europy? Patrzymy na Włochów, patrzymy na Francuzów, nawet zaczęliśmy patrzeć na to, co dzieje się w Niemczech. Optymizm Niemców jest poniżej optymizmu Polaków. Jeżeli popatrzymy na Hiszpanię, jeżeli popatrzymy na Portugalię, to przecież tak się dzieje. To cóż takiego może ma nas w tym budżetach europejskich, w tym eurooptymizmie utrzymywać?
Ja myślę, że przede wszystkim trzeba być eurorealistą i patrzeć na chłodno na to, co się dzieje, spróbować moderować politykę unijną. I dobrze, że mamy rząd, który przyjeżdża dobrze przygotowany na Radę i stawia polskie sprawy w sposób bardzo oczywisty i bardzo jasny. Oczywiście, że w Niemczech nastroje są dużo słabsze, bo spowolnienie gospodarcze tam jest bardzo wyraźnie i wyraźnie też odczuwalne. Proszę zwrócić uwagę, że koronawirus w Chinach wpłynie zdecydowanie na światową gospodarkę i jej skutki jego będziemy odczuwać już naprawdę w niedługim czasie w wielu sektorach i w wielu dziedzinach. Więc trzeba być, jest takie powiedzenie, panie redaktorze, że kichnięcie w Chinach wywołuje zapalenie płuc w Europie, więc to spowolnienie gospodarcze i te kłopoty gospodarcze u nas w związku z tym, że fabryki w Chinach stanęły, będzie się pojawiało i będzie odczuwalne. Ale czy mamy być eurosceptyczni czy euroentuzjastami? Ja uważam, że powinniśmy być eurorealistami. Po wyjściu Wielkiej Brytanii Polska jest piątym wielkim graczem przy unijnym stole i musimy stawiać nasze warunki. Pokazywać, że nie zgadzamy się na Unię dwóch prędkości, że chcemy Unii Europejskiej takich samych szans i takich samych możliwości.
No i oczywiście chcemy Unii Europejskiej, w której praworządność jest respektowana i będziemy w takim razie praworządnie prowadzić tak, jak chce tego Komisja Europejska, czy jak chcą tego parlamentarzyści europejscy. Tak, pani poseł?
Panie redaktorze, jestem członkiem Komisji LIBE, która właśnie tymi kwestiami się zajmuje i muszę powiedzieć, że wczoraj właśnie było też wysłuchanie pani wicekomisarz przewodniczącej Jurowej w sprawie raportu związanego z przestrzeganiem praw człowieka w Unii Europejskiej. Bardzo wyraźnie wskazywaliśmy i w opisie tego projektu, zresztą mocno też i krytykowanego, bo on musi ulec korekcie, wskazuje się na różne sytuacje w państwach członkowskich. Po raz pierwszy pojawia się bardzo mocny zapis dotyczący Francji, Hiszpanii, Portugalii, Bułgarii, Rumunii. I teraz powstaje taka sytuacja, że Jurowa mówi, że będą przygotowywali raport w sprawie praworządności dotyczący wszystkich państw członkowskich. Ja uważam, że to jest wychodzenie poza kompetencje Komisji Europejskiej, jej nieprzynależne kompetencje, ona sobie uzurpuje komisja, a jednocześnie ta sama komisja nawołuje do przestrzegania praworządności, sama te praworządności łamiąc.
I powiedziała to pani poseł, pani Jurowej, że tak jest i jak ona...
Ale rzeczywiście. oczywiście.
I jak odpowiedziała?
Panie redaktorze, na ostatnim posiedzeniu w Strasburgu pani komisarz Jurowa po debacie o Polsce następnego dnia, wcześniej rano, poprosiła o spotkanie, przyszła do mojego gabinetu i tłumaczyła, jak ona tą sytuację widzi. Przecież ja też zwróciłam jej uwagę na to, jak wygląda sytuacja w Czechach, jakie problemy za chwilę może mieć, czy już ma pan premier Babiš, że ta sytuacja w każdym kraju wygląda zupełnie inaczej, więc można porównywać systemów sprawiedliwości, które w każdym państwie członkowskim są inaczej skonstruowane. Oczywiście mamy świadomość pełną, że wiodącą grupą w Parlamencie Europejskim jest EPL. Szefem Europejskiej Partii Ludowej został ostatnio pan Donald Tusk, słynący z łagodności w stosunku do Polski. Oczywiście mówię to bardzo ironicznie. I myślę, że nikt z naszych słuchaczy nie sądzi, że będzie powściągał EPL przed tym, żeby po raz kolejny nie atakować Polski na forum Parlamentu Unii Europejskiego. Proszę zauważyć, że była debata w sprawie Polski w styczniu, w lutym, w marcu. I w tych debatach tak naprawdę jest biorą tylko udział Polacy. Debata jest zepchnięta na późne wieczorne godziny. No ale jak widać, kampania prezydencka też aktywizuje przedstawicieli totalnej opozycji do tego, żeby realizować plan byłego przewodniczącego Platformy Schetyny, który mówił o wariancie za granicą, myśląc o tym, że trzeba będzie podburzać instytucje unijne do tego, żeby występowały przeciwko Polsce. Naszym zadaniem zaś jest dawać świadectwo prawdzie.
Chociaż ta prawda nie jest wysłuchiwana, cały czas trwają jakieś procedury dotyczące praworządności w Polsce, ale rozumiem, że na szczycie Unii Europejskiej nie było mowy o powiązaniu budżetu z praworządnością, że to jest temat bardziej obecny w Parlamencie Europejskim i w polskich mediach niż na szczytach, gdzie spotykają się premierzy i prezydenci.
Panie redaktorze, pod koniec poprzedniej kadencji przyjęto legislację mówiącą o powiązaniu funduszy z praworządnością. Wówczas Europejski Trybunał Obrachunkowy zwrócił uwagę na niemożność zastosowania tego rozwiązania, wskazując, że praworządność nie została zdefiniowana, ani też nie wskazano wskaźników, mechanizmów i środków, w jaki miałaby być ona mierzona. Tak więc konkludując, można powiedzieć, że to jest absolutnie takie polityczne bicie piany. I w żadnym miejscu w traktacie lizbońskim nie ma zapisu, który pozwalałby na zastosowanie tego rodzaju regulacji. Tak więc ci, którzy chcieliby właśnie w taki sposób Polskę ukarać, no to dla mnie jest jakieś barbarzyństwo, żeby posłowie pochodzący z Polski wnosili o to, żeby powiązać fundusze unijne z praworządnością, jednocześnie wcześniej wielokrotnie donosząc, jakoby w Polsce łamana była praworządność. Ja pani komisarz Jurowej zwróciłam uwagę, że jej obowiązkiem jest walczyć z dezinformacją i z fake newsami, a ona takiej dezinformacji ulega. Artykuł 312 traktatu mówi wyraźnie, że Rada, stanowiąc zgodnie ze specjalną procedurą ustawodawczą, przyjmuje rozporządzenie określające wieloletnie ramy finansowe. Rada stanowi jednomyślnie po uzyskaniu zgody Parlamentu Europejskiego, który stanowi większością głosów. Tu nie ma nic o żadnej praworządności i nie ma takiego zapisu, który by dawał takie możliwości.
To jest, wróćmy na chwileczkę do tego, co się dzieje w gospodarce europejskiej. Ogłoszono taki nowy projekt, w jaki sposób Unia Europejska ma wejść do tego świata technologii, jak ma konkurować z Chinami i Stanami Zjednoczonymi w komputerach, 5G, w kosmosie, w innych miejscach. A jak powiedział pan Antoni Stolarski, właściciel firmy Samasz z Białegostoku, w Europie nie można kupować kupić takiej koła zębatego, bo nikt nie produkuje potrzebnego mu do budowy kosiarki. I tak wygląda gospodarka europejska. Mówimy o nowoczesnej technologii, a nie jesteśmy w stanie prostej maszyny teraz zbudować bez udziału Chińczyków. I jak ma ta Europa funkcjonować, pani poseł?
No, to jest rzeczywiście bardzo duży problem, bo wyzwania związane ze sztuczną inteligencją, to ostatnie wystąpienie komisji, że będziemy tutaj stawiać już nie tylko na gospodarkę 4.0, ale pójdziemy dalej w kierunku gospodarki 5.0, wyższa automatyzacja, informatyzacja. Proszę zwrócić uwagę, że brakuje rąk do pracy i automatyzacja gospodarki ma tak naprawdę wielkie znaczenie, biorąc pod uwagę ten aspekt. Ale oczywiście z drugiej strony zauważamy konsekwencje bardzo złej reformy edukacji, która w Polsce była wprowadzona przez pana ministra Handkego. Na zachodzie Europy to jeszcze wcześniej szło, likwidującej de facto kształcenie rzemieślnicze, kształcenie zawodowe. I dziś nie mamy właśnie fachowców do tej prostej, bardzo potrzebnej, podstawowej i niezbędnej branży. Ja bardzo przepraszam, ale mam boarding i muszę biegnąć na samolot.
Życzymy miłego lotu, pani poseł. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Jadwiga Wiśniewska, europoseł, polityk Prawa i Sprawiedliwości, była gościem Poranka Wnet, a za chwilę zajmiemy się fizyką. Ale zanim to się stanie, to posłuchamy teraz Suzy Quatro. A my w Poranku Wnet zaczynamy czerpać z zasobów intelektualnych Instytutu Wysokich Ciśnień. Profesor Zbigniew Wasilewski, fizyk, jest gościem Poranka Wnet. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
Wprawdzie teraz nie pracuje pan w Polsce, pracuje pan w Kanadzie na uniwersytecie w stanie Ontario. Co pan robi? Kim pan jest? Gdzie pan się nauczył fizyki, tabliczki mnożenia?
No to jest takie dosyć rozległe pytanie. Fizyki nauczyłem się po drodze i wciąż się jeszcze uczę. I właściwie im więcej się uczę, tym jakoś mniej wiem. Ale podstawy fizyki zdobyłem na Uniwersytecie Warszawskim. I początki mojej drogi naukowej odbyłem w Zakładzie Wysokich Ciśnień. To był wtedy zakład, a nie instytut. A z Polski wyjechałem w 1986 roku w zasadzie.
Od razu do Kanady, ale najpierw na temat powiedzieliśmy o dzieciach, które są w szkole podstawowej, w średniej, na uniwersytetach i teraz profesor fizyki mówi, im więcej się uczę, tym mniej wiem. To nie jest zachęta do nauki. To wiem jest inaczej powiedziane.
No, ja tego tak nie widzę. To znaczy, im mniej wiem, tym jak gdyby mam większy głód, żeby jeszcze się czegoś dowiedzieć. Także to nie jest jakaś taka ścieżka, gdzie z czasem ubywa tej wiedzy, przybywa, tylko otwierają się oczy na to, jak jeszcze wiele jest do zrozumienia i do zrobienia.
I jak wiele pytań można sobie postawić z tego Instytutu Wysokich Ciśnień z Warszawy. W 1986 roku pan wyjechał prosto do Kanady?
Nie. Jeszcze spędziłem rok na Imperial College w Londynie i stamtąd już pojechaliśmy do Kanady.
I tam pracuje pan?
I tam pracuję, tak.
Ale gdzie?
Na Uniwersytecie Waterloo. To jest w Waterloo. Mniej więcej godzinę na zachód od Toronto. No ale to w tej Toronto jakoś tak się rozrosło, że to właściwie już coraz ciężej rozróżnić, gdzie się zaczyna, gdzie kończy.
I co jest podmiotem czy przedmiotem pana naukowej troski?
Chyba najtrafniej byłoby to określić, jest to fizyka ciała stałego, a może jeszcze bardziej szczególnie półprzewodników, tylko że w tym momencie to jakoś się i skurczyło i rozrosło, dlatego że z jednej strony pracujemy w dziedzinie nanotechnologii, gdzie staramy się opanowywać położenia i wpływ pojedynczych atomów na własności najróżniejszych śmiesznych warstw, które hodujemy, które mają jakieś tam swoje zadania do spełnienia. Ale z drugiej strony w tych półprzewodnikach, czy też właśnie systemach już ciała stałego tworzymy takie sobie małe wszechświaty, które rodzą cząstki, których tak na dobrą sprawę poszukuje się w miliardowych inwestycjach Super Colliders, tylko że to są takie właściwie trochę twory, które z jednej strony nie są rzeczywistymi cząstkami, a z drugiej strony, jak się przyjrzę fizyce tego wszystkiego, to one wcale nie są mniej rzeczywiste, aniżeli te, które się uzyskuje w procesie rozpędzania cząsteczek do bardzo wysokich energii.
Tworzymy małe wszechświaty, które tworzą cząstki. Wejdźmy w ten świat. Co to są te małe wszechświaty? Co w tych małych wszechświatach jest? Czy w tych małych wszechświatach jest Słońce, jest Ziemia? Czy tam mieszkają płaszczaki w tych wszechświatach? Co tam się dzieje? Co to jest? O czym pan mówi?
No tak, no płaszczaków jakoś jeszcze nie znaleźliśmy. Staramy się stworzyć te wszechświaty i kontrolować je w jakiś sposób. Także tutaj mówimy trochę o jakimś takim systemie totalitarnym, który narzucamy tym wszechświatom, ale staramy się je zaprząc do rzeczy pożytecznych.
Ale co to, z czego składa się ten wszechświat?
No wie pan, nawet takie elektrony, które w zasadzie już w szkole chyba podstawowej się opisuje i że są takie małe i one latają i z tego prąd się robi.
Mały i szybko biegnie.
Biegnie, tak, dokładnie. To jeżeli te elektrony w półprzewodnikach czy w ciele stałym też już są takimi cząstkami, które są no, w sumie tworami wielu, wielu cząstek. I one mogą oddziaływać i ze światłem, czyli tam z fotonami, tworzyć polarytony i inne takie cząsteczki, które mają swoje inne własności. To się robi takie trochę skomplikowane. Ja muszę tutaj przyznać, że nie przygotowałem wykładu, więc musi mnie pan jakoś prowadzić z tymi pytaniami.
To polaryton, co to jest?
No polaryton to znaczy jest ich kilka rodzajów, ale na przykład te, którymi my się interesujemy, to są oddziaływania plazmonów na dobrą sprawę, czyli zespołów jak gdyby mórz elektronów ze światłem, po to, żeby one były dobrze ze sobą związane, to trzeba jeszcze do tego wymyśleć strukturę, która spowoduje, że to światło będzie w tym obszarze energetycznym, w którym chcemy, żeby one były związane, żeby to światło się w tym półprzewodniku, w tym urządzonku malutkim zatrzymało wystarczająco długo, żeby się zaprzyjaźnić z tym morzem elektronów.
Polarytony to plazmony, polarytony to jest coś mniejszego od elektronu, to jest no dobrze, a powiedzmy to w fizyce, jak mówimy o czymś najmniejszym, to o czym mówimy?
Ja mówię o najmniejszych rzeczach, to ja, wie pan, jakoś tak na dobrą sprawę nie zastanawiałem się. Dla mnie najmniejsze rzeczy to są te cząstki, z których składamy te struktury. No to są atomy z elektronami.
Ale atom to jest potęga, przecież atom się można rozłożyć.
Tak, absolutnie ma pan rację, ale my nie rozkładamy tych atomów. My te atomy używamy, a w zasadzie te elektrony, które te atomy wiążą, używamy do budowania cząstek, które w zasadzie mają bardzo dobrze określony charakter i zachowanie, ale są zdelokalizowane. Czyli to nie są... Ale to też, wie pan, elektron, który sobie biegnie w przestrzeni, też jest bardzo zdelokalizowany. One mają i te własności tajemnicze i falowe, i cząstkowe i w zasadzie na to samo wychodzi też w tych półprzewodnikach. My używamy głównie, przyglądamy się tym falowym własnościom, także w zasadzie wszystko, co robimy, to opiera się w jakimś stopniu na fizyce kwantowej.
I ma, czy powstał laser kwantowy z tego wszystkiego? I co to jest ten laser kwantowy?
No, jednym z, znaczy, najbardziej takim już użytecznym laserem kwantowym, który zrobiliśmy i który wciąż ulepszamy, to są kaskadowe lasery kwantowe. My skupiliśmy się głównie na obszarze teraherców. Kiedyś nazywano ten obszar daleką podczerwienią, i tylko że prawdopodobnie ktoś nagle spostrzegł, że znacznie bardziej nośna nazwa to są teraherce. To są fale o długości około 100 mikronów, ale obszar teraherzowy jest stosunkowo mało obsadzony i laserami, i detektorami, i zwykle są to duże rzeczy, więc my pracujemy nad tymi kaskadowymi laserami, które są bardzo malutkie. I dzięki temu mamy nadzieję, że ta technologia terahercowa rozszerzy się na najróżniejsze inne dziedziny, między innymi na medycynę, farmaceutykę, biologię, spektroskopia. W tych obszarach zresztą od wielu, wielu lat to była główna spektroskopia naszego wszechświata. W dalekiej podczerwieni większość informacji, którą wiemy o wszechświecie, to się właśnie z tego obszaru bierze. Zresztą te lasery terahercowe, które my robimy, są używane przez NASA i nie do wojen gwiezdnych. To są stosunkowo małe moce, ale tworzą one serca bardzo czułych detektorów heterodynowych jako lokalne oscylatory i dzięki nim można ze znacznie większą czułością obserwować, co się dzieje w różnych chmurach gwiezdnych w naszej galaktyce na przykład.
I pan to i wszystko rozumie i potrafi taki kaskadowy laser kwantowy stworzyć?
No te lasery tworzymy, tak, od pomysłu do składania z atomów.
Słyszeliśmy przed chwilą taki dźwięk młotka, który uderza o coś, o ścianę. To informacja dla słuchaczy, by po prostu będą nowe drzwi, bo budujemy studio. O tym państwo wiedzą, kiedyś państwo wsparli pomysł budowy studia i właśnie to się dokonuje. Mamy nadzieję, że gdzieś w okolicach połowy marca to nowe studio, nasze radiowe serce radia zacznie funkcjonować. Teraz serce radia jest tutaj i rozmawiamy o kaskadowych laserach kwantowych i przez to stukanie młotkiem zapomniałem, w którym momencie budowy tego kaskadowego lasera kwantowego jesteśmy. Młotka się nie używa przy tym.
No staram się jakoś tutaj w popiołach pamięci ten młotek wyciągnąć. Nie używamy młotków. Czasami trzeba tam stuknąć kawałek aparatury, ale to zwykle kluczem francuskim. Jesteśmy bardzo daleko w tej technologii. Także to są urządzenia, które w tej chwili chcemy doprowadzić do tego, żeby działały komfortowo w temperaturze pokojowej, bez jakichś dodatkowych chłodzących urządzeń. Muszę się pochwalić, że w tej dziedzinie jesteśmy najlepsi na świecie i choć temperatury pokojowej jeszcze nie osiągnęliśmy, jesteśmy już w stanie te lasery kaskadowe zaświecić w temperaturach, no tak trochę takich syberyjskich, powiedzmy zimowych. I to już jest ogromny sukces.
Bo te kaskadowe lasery, co nam dadzą? Co dadzą cywilizacji?
No jest to jeszcze jedno urządzenie, którym można widzieć obiekty, molekuły w zasadzie i identyfikować i w medycynie, i w farmaceutyce. farmaceutyce. Farmaceutyce, bardzo dziękuję. Jak również w detekcji zanieczyszczeń w powietrzu, także zastosowań jest cała masa. Teraherce są niezwykle czułe właśnie na najróżniejsze drgania molekuł i dzięki nim można zidentyfikować, co tak naprawdę w trawie piszczy.
Powiedział pan, w tej dziedzinie jesteśmy najlepsi na świecie. Mówił pan o Uniwersytecie Kanadyjskim, o tym miejscu, w którym pan pracuje.
Tak, tak. To znaczy, te lasery w tej chwili udało się wciągnąć na te najwyższe pułapy na platformie współpracy mojej grupy na Waterloo University z grupą profesora Xinhu z MIT w Stanach Zjednoczonych. Także to jest taka dosyć dobra, pożyteczna współpraca i tam jesteśmy najlepsi. Natomiast choć te lasery, konkretnie rzecz biorąc, niewiele mają wspólnego z zakładem wysokich ciśnień, to sama technologia jest bardzo bliska tego, co w tej chwili robi się w zakładzie, wciąż tym zakładem wysokich ciśnień, to jeszcze z tych lat 80., natomiast z Instytutem Wysokich Ciśnień, oczywiście, więc blisko pracuję i z wielką radością tutaj przyjeżdżam, żeby z moimi przyjaciółmi się spotkać i pogadać o fizyce i o życiu.
A polska fizyka jest widziana na świecie?
Ja jak najbardziej widzę fizykę polską na świecie.
A bo pana widać, bo przecież pan jest polskim fizykiem.
Jestem polskim fizykiem, tak. Polska fizyka półprzewodników zawsze była bardzo mocna i bardzo wiele rzeczy ważnych w tej dziedzinie zrobiono i robi się wciąż w Polsce, także to nie jest tak.
A czy w Kanadzie, przepraszam, że przerywam, ale czy w Kanadzie jest tak, że i w Stanach Zjednoczonych, że jest duże zainteresowanie ze strony przemysłu? Czy to jest tak, że pieniądze na badania naukowe są? Czy też ma pan kłopoty z tym, jak powiązać koniec z końcem, jak doprowadzić do końca jakieś doświadczenie, czy wybudować jakiś laser?
Pieniędzmi to w nas nie rzucają, ale też nie przymieramy głodem. Jest za co robić te badania. Pewnie najlepszym klientem naszym, który pozwala nam rozwijać tą technologię, to jest właśnie NASA. Najmniejsze jakieś doświadczenia, które robią, to idą w miliony dolarów, więc zawsze tam coś z tego skapnie. I choć cała na przykład misja taka, żeby wypuścić stratosferyczny balon do obserwacji naszej galaktyki, kosztuje dziesiątki milionów dolarów, to te lasery, które my robimy, w zasadzie są sercem całej misji. No nie to, żeby nam połowę tych milionów oddawali, ale na pewno wystarcza na to, żeby je doskonalić.
Ostatnio chyba Anglicy wysłali coś w kierunku Słońca. Co to, czym jest to coś?
Wiele rzeczy jakoś się wysyła w tym kierunku innych kierunkach. Ja nie śledzę dokładnie, co leci w kierunku Słońca. Muszę powiedzieć, głowę mam ograniczonej pojemności. Także staram się utrzymać na powierzchni fizyki, którą robimy, i od czasu do czasu oczywiście takie wiadomości się ocierają o mnie, ale żeby odpowiedzieć panu tak, to nie.
My po prostu musimy bez zrozumienia to wszystko, że coś leci w kosmos, że armia izraelska chce zastosować lasery i to będzie wtedy, jak będą lasery stosować, to wszystko będzie tańsze. Coś, co kosztuje miliony, będzie kosztowało 8 dolarów albo 25 szekli. To wszystko musimy obserwować bez zrozumienia, kiwać głową. A pan wie, jak działa telefon komórkowy? W sensie, że rozumie pan to wszystko, co się dzieje z naszym głosem, jak to wszystko wędruje, jak to wszystko dociera, jaki foton jest za to wszystko odpowiedzialny, kto to niesie, jaka siła niesie nasz głos na drugą stronę oceanu. To wszystko pan rozumie, mimo ograniczonej objętości, możliwości mózgu.
Ja myślę, że każdy z tych elementów, który jest używany w telefonach komórkowych, to ogarniam jakoś tak, że nie niepokoi mnie. Natomiast cała technologia, no to jak to mówią, szczęka opada wciąż. Ja naprawdę jestem wciąż zadziwiony, że tymi komórkami jesteśmy w stanie wychwycić z szumu wszystkich sygnałów to akurat, co nas dotyczy. To ogromna ilość ludzi i nauki się na to składa. Ale te każdy z tych malutkich kroków, który na to się składa, to nie jest najbardziej skomplikowana fizyka.
A to nie jest skomplikowane, ale czy można stworzyć takie ucho, które by słyszało wszystkie rozmowy telefoniczne, które są na Nowym Świecie, czy gdziekolwiek indziej? Takie po prostu ucho, duże ucho, które odpowiednio to wychwytuje z powietrza.
Ja myślę, że tych uszy to coraz więcej jest, wie pan, które to wychwytują. Chyba już zostały stworzone, wie pan, tak podejrzewam. Słucha nas wszyscy, tak nie wiem, i w Chinach, i w Stanach.
Ale pewnie. To podsłuchują, to tak jest.
Ja myślę, że próba wysłuchania wszystkiego naraz to raczej nie jest coś, co pociąga te komórki słuchające. Raczej selektywne wysłuchiwanie, ale tak dosyć szybko znajdują pewnie te obiekty, które warte są słuchania.
Ale to coś, co niesie nasz głos, czy idzie w kierunku naszego telefonu, jest czym?
No to są fale elektromagnetyczne, ale może pan też o tym myśleć jako fotony.
I one się nigdzie nie zderzają? Takie dwa fotony nie mogą się zderzyć ze sobą po drodze i na przykład zamiast rozmowę po angielsku przetłumaczyć na rozmowę po polsku albo w jakimś innym języku?
No w zakresie wiedzy, którą posiadam, to nie. Fotony mają tą piękną własność, że w zasadzie się ze sobą nie zderzają.
Bo one są, czy ich nie ma?
Te fotony? Ja wierzę, że są. Ja naprawdę wierzę, że są, bo inaczej czułbym się bardzo kiepsko pobierając swoją pensję, bo te fotony dosyć istotną rolę odgrywają w tym, co robię.
W pana życiu foton jest czymś ważnym.
Foton jest bardzo ważny w moim życiu, jak najbardziej. Polecam.
Poleca tak. Pan fotony? A tu są jakieś fotony w naszym studio?
Oj tak. Jest w dużym obszarze zresztą energetycznym. W tej chwili używamy jakieś radiowe fale, które też są fotonami, bardzo, bardzo małej energii, ale te fotony, dzięki którym widzę pana, no to są takie...
Czy może to jest prymitywne twierdzenie, czy nie jest tak, że wszystko, co jest, musi ważyć? W sensie mieć wagę.
No nie, no właśnie fotony specjalnie nie ważą.
To jak nie ważą, to dlaczego pan mówi, że są? Przecież to, co jest, waży.
No nie, one ważą, ale na naszym życiu, wie pan. Natomiast gdyby pan tam wagę jakoś chciał wsadzić takiego fotona, to nic pan z tego
no
nie...
No to jak to jest, że z tego, co nie waży, powstaje coś, co waży?
To jest właśnie jedna z takich wielkich tajemnic, wie pan, które... Ja nie znam na wszystkie odpowiedzi, no, ale te fotony naprawdę ważą na większości rzeczy, które w tej chwili robimy, tak.
Ważą też na zegarze, który płynie, czas płynie. Nie wszędzie tak samo, prawda?
Tak, no w ogóle kwestia czasu to jest zupełnie odrębna, że czasami mi się wydaje, że jest gdzieś w głowie i płynnie zmienia prędkość w zależności od tego, co robimy.
Nie umie pan odpowiedzieć na pytanie, która godzina jest na Marsie teraz?
No ja myślę, że wciąż to samo. Czas na Marsie jest prawdopodobnie podobnie biegnie jak na Ziemi. Natomiast jak się zbyt szybko człowiek porusza, czy człowiek, to może jeszcze za wcześnie powiedziane, ale jakieś cząsteczki, to dla nich ten czas zupełnie inaczej płynie.
I nie wiemy jak.
potrafimy to policzyć i to wydaje się, że całkiem dokładnie.
Ale jeśli to liczymy, to my liczymy. Ale dobrze, to już inna historia. Patrzę na zegarek, już znowu minuta upłynęła. A my dopiero zaczęliśmy się poznawać. Zamykamy. Kiedy pan wraca do Kanady?
Do Kanady wracam 3 marca, z tym, że jutro z wczesnym porankiem, nawet nie świtem, bo jeszcze po ciemku chyba będziemy wyjeżdżali z moimi przyjaciółmi z Unipresu, z Instytutu Wysokich Ciśnień, do Austrii na konferencję.
Oby przyniosła dobre owoce.
Te konferencje zawsze jakoś owocują w ciekawych pomysłach.
Jak kiedyś nam, Radiu Wnet, uda się dojechać do Kanady, to będziemy mogli zwiedzić taki uniwersytet i takie laboratorium?
Serdecznie zapraszam, jak najbardziej.
Czyli to też jest możliwe. W świecie możliwości żyjemy dzięki między innymi profesorowi Zbigniewowi Wasilewskiemu, fizykowi. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję, panie doktorze.
9:03. Do studia wszedł pan Patryk Tomasiuk. Dzień dobry panu.
Dzień dobry państwu.
Który reprezentuje kogo? I co? Jakie stowarzyszenie?
Fundację Hagia Marina, generalnie z założenia polsko-grecką, natomiast w trakcie naszej działalności okazało się, że jesteśmy również organizacją, która zajmuje się szeroko pojętą społecznością prawosławną i w Polsce, ale też i poza jej granicami.
I umówiliśmy się w studio po to, żeby opowiedzieć o pewnym zdarzeniu, które miało miejsce w Grecji. Jakie to zdarzenie?
Dokładnie tak. Były to 23 obchody ku czci ostrobramskiej ikony Matki Bożej, które odbywają się w Atenach, także Mateczka Ostrobramska, która dumnie przebywa w Wilnie. Jej chwała i cześć dotarła również do Aten.
Jak i gdzie były te obchody i jakie to były obchody?
Same uroczystości odbyły się w Atenach pod patronatem ministra spraw zagranicznych Grecji, ale też arcybiskupa prawosławnego Aten i całej Hellady. Same obchody trwały 3 dni, były połączone również z festiwalem tańców polskich i greckich oraz z festiwalem pieśni i kuchni obu naszych krajów.
Dużo osób uczestniczyło. Patronat ministra spraw zagranicznych znaczy, że sprawa wykracza poza naszą wiarę, jest też sprawą z domieszką polityki.
No w pewnym sensie można tak oczywiście powiedzieć, ponieważ co roku naszymi gośćmi są politycy i samorządowcy z Polski. W tym roku mieliśmy bardzo mocną delegację. Był to między innymi wicemarszałek Senatu pan Michał Kamiński oraz posłowie z Polski. I senatorowie, bardzo również mnie cieszy to, że mieliśmy mocną delegację, jeżeli chodzi o województwo podlaskie, z którego ja pochodzę, oraz większość prawosławnych w naszym kraju. Był to poseł pan Jacek Żalek, senator pan Mariusz Gromko oraz wicemarszałek województwa podlaskiego pan Stanisław Derechajł.
I co się by działo?
Głównym punktem uroczystości w niedzielę była święta liturgia ku czci ostrobramskiej ikony Matki Bożej. Natomiast dzień wcześniej odbył się festiwal tańców polskich i greckich. Było również złożenie wieńców na grobach polskich bohaterów, którzy walczyli o niepodległość Grecji już od XIX wieku. Natomiast w niedzielę wieczorem był jeszcze festiwal pieśni greckiej i w poniedziałek festiwal kuchni polskiej i greckiej. Więc te całe 3 dni były wypełnione całkowicie akcentami naszej przyjaźni między dwoma narodami.
A jak wędrowała Matka Boska Ostrobramska do Aten?
W roku 97 ówczesny arcybiskup, prawosławny arcybiskup białostocki Gdański Sawa, obecnie zwierzchnik Cerkwi Prawosławnej w Polsce, odwiedził parafię Świętej Mariny, gdzie podarował tamtejszemu proboszczowi kopię ostrobramskiego obrazu. Prawdopodobnie cudem, ponieważ wiemy, że przypadków nie ma. Ikona została otoczona bardzo szybko wielką czcią, wielkim kultem i wierni w każdy piątek, w pierwszy piątek miesiąca również śpiewają specjalnie ułożone hymny do Matki Bożej Ostrobramskiej. Więc w ten sposób trafiła właściwie.
I to prawda, że tam na tej cerkwi, na tym kościele wisi biało-czerwona flaga?
No śmiało mogę powiedzieć, że jest to chyba jedyna parafia prawosławna na świecie, gdzie permanentnie łopoce biało-czerwona duża flaga wymiarów 2x1 oraz nad kaplicą specjalnie wybudowaną dla obrazu Matki Boskiej Sobramskiej wisi kolejna polska flaga.
Takie uroczystości są rok rocznie, a pana fundacja czym się zajmuje?
Tak, takie uroczystości odbywają się co roku, z roku na rok są coraz, powiedzmy, coraz mocniejsze, coraz silniejsze. Mamy coraz lepsze delegacje, natomiast nasza fundacja zajmuje się współpracą z młodzieżą w Polsce, w województwie podlaskim, od tego rozpoczęliśmy. Natomiast obecnie prowadzimy programy edukacyjne oraz programy wyjazdowe dla młodzieży polskiej do Grecji oraz dla młodzieży greckiej i seniorów greckich do Polski.
W którym momencie święty Jan Paweł II zwrócił się z orędziem do Kościoła prawosławnego? Czy zna pan ten moment, który był najważniejszy?
Tak naprawdę trudno jest powiedzieć o jednym takim momencie, gdzie Jan Paweł II zwraca się do prawosławnych, przynajmniej z mojego punktu widzenia. Jestem rocznikiem 90., więc tak naprawdę cała moja młodość przebiegała właściwie może nie w cieniu, a w blasku Jana Pawła II. W tym kontekście jego otwartość na młodzież, na działalność z młodzieżą tak naprawdę poskutkowała tym, że również prawosławie bardzo dużo zyskało na tym duchu, który wytwarzał właśnie Jan Paweł II. Wtedy również cerkwie zwróciły się do swojej młodzieży i rozpoczęły taką nowoczesną działalność polegającą na inwestowaniu w naszą młodzież.
Mam nadzieję, że i tym tematem zajmiemy się w naszych audycjach, czy w ogóle w projekcie. Urodziłem się w roku 1920, bo w każdą sobotę od godziny 11 do 12 mamy audycję o świętym Janie Pawle II, o tym, o jego podróżach, o jego homiliach, o jego działaniu i jego oddziaływaniu w życiu każdego z nas. Tak to jest. Ten program w najbliższą sobotę będzie z Warszawy i o Warszawie, o słowach Jana Pawła II wypowiedzianych w stolicy Rzeczpospolitej w ciągu całego pontyfikatu. Na ten program Piotr Dmitrowicz państwa serdecznie zaprasza. Ale potem ruszamy dalej, bo kolejny program będzie z Krakowa, potem będzie Częstochowa. Po Częstochowie będzie Dublin. Już w Dublinie jest Tomasz Wybranowski, studio Dublin za chwilę na antenie Radia Wnet, ale z Dublina przeniesiemy się do Bejrutu, potem polecimy do Rzymu, a potem gdzie nas zaniosą, gdzie ta droga świętego Jana Pawła II nas zaprowadzi, tego do końca nie wiemy, ale wiemy to, że chcemy nią wędrować i mam nadzieję, że w którymś momencie wtedy do tej wędrówki pan również się dołączy.
Polecam się.
Tak samo jak mam nadzieję, że pan profesor do tej wędrówki się dołączy z tymi fotonami wszystkimi i tą całą wiedzą. Czy jakaś encyklika Jana Pawła II jest obecna w nauce albo w pana dociekaniach?
No nie przychodzi mi do głowy tak od razu żadna encyklika Jana Pawła II w tych obszarach, w których pracujemy w fizyce, ale myślę, że sam duch jest obecny.
To służyć ma dobru człowiekowi i poznaniu wszechświata, ale z wiedzą, że powstał z niczego nasz wszechświat. Czy fizycy zdają sobie z tego sprawę?
Kwestia powstania wszechświata i wszystkich konsekwencji filozoficznych, które wokół tego krążą, to często przy rozmowach to jakoś wychodzi, natomiast na co dzień raczej skupiamy się na rozwiązywaniu problemów mniejszych, które da się opisać jakimiś równaniami, które da się stworzyć przy pomocy jakiejś aparatury. Tak, no.
Aparatura Aparatura aparaturą. Aparaturą są mikrofony, które są jeszcze włączone. Poranek Wnet trwa. Bardzo serdecznie panom dziękuję za udział w Poranku Wnet. Patryk Panasiuk, prezes Fundacji Hagia Marina, był gościem Poranka Wnet. Bardzo serdecznie dziękuję. Profesor Zbigniew Wasilewski był też gościem Poranka Wnet. Panie profesorze, bardzo dziękuję. Dariusz Konkol zrealizował dzisiejszy poranek. Jan Gromnicki był wydawcą, a Tomek, nie wiem, czy słyszy, czy nie słyszy, bo z Tomkiem...
Zawsze słyszy, zawsze poczekuję.
Proszę państwa, nie wiadomo, wygląda przez okno, a za oknem Tomasza pada.
A wcale nie, bo cały czas słyszę i podsłuchuję i słucham od rana. I nawet jak zapowiadał szef Częstochraja, słuchałem.
Ładnie zapowiedziałem, prawda?
Bardzo ładnie.
Staram się jak mogę, ale język poetycki, język Tomasza Wybranowskiego jest niepowtarzalny. Bardzo trudno go zacytować, bo trzeba być poetą, żeby pisać poetyckim językiem, a człowiek, który tak chodzi po ziemi z ciężkim bagażem, nie potrafi czasami wznieść się w chmury i polecieć tak daleko, żeby wylądować w Dublinie w Studiu 37.